I teraz szybkością Gagarina przemieszczamy się do Szczecina, zamykamy oczy i wyobrażamy sobie Szczecin. Wczoraj w Szczecinie padał śnieg, a teraz przy telefonie jest oficer marynarki handlowej, pan Paweł Kowalski, były przewodniczący Solidarności przy PZM. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, pana witam słuchacze.
Kiedy wyruszyliśmy w Polskę, to był rok 2013, wtedy poznaliśmy pana Pawła Kowalskiego, poszliśmy do tego słynnego biurowca PZM-u w Szczecinie i opowiadał pan z dumą o tym, czym jest PZM, jakie ma kłopoty, bo i wtedy w 2013 roku miał rozmaite kłopoty, ale z dumą pan opowiadał, że to jest ta spółka, która przetrwała te wszystkie procesy prywatyzacyjne, że czuje się pan i jest pan u siebie, a jaka jest sytuacja PZM-u w czasie dobrej zmiany?
No więc sytuacja PZM-u, jak również sytuacja, no nazwijmy aktualnie to, co się w Polsce dzieje z nauczycielami i w innych dziedzinach gospodarki morskiej, jest bardzo zła. No, PZM jest aktualnie w bardzo trudnej sytuacji. No, ten kryzys, jaki był od 2008 roku, który w światowym shippingu była zapaść, on ściągnął się do 2016 roku, ale trudna sytuacja, która nastąpiła po prostu poprzez złe zarządzanie, podejmowanie decyzji poprzedniego zarządu przy kryzysie tak dużym, jakim był, zamawiano 18 statków w Chinach, które no między innymi powodowały to, że ta sytuacja stała się dramatyczna. Doszło do tego, że pan minister Grubarski z premierem Morawieckim podjęli decyzję o wprowadzeniu zarządu komisarycznego. Myśleliśmy, że jak przyjdzie pan Brzezicki, no oczywiście był on wtedy wiceministrem gospodarki morskiej, że jak przyjdzie do nas, to było niespodzianką, że w ogóle został zarząd komisaryczny, bo mieliśmy już tymczasowo wybranego dyrektora, który no okazał się dobrym tymczasowym dyrektorem, który przeprowadził całą dokładną analizę, w jakiej sytuacji znajduje się polska żegluga morska. No, no i niestety była to dramatyczna sytuacja, że decyzję podjęto pan minister Grubarczyk z panem premierem Morawieckim o zarządzie komercyjnym. No liczyliśmy, że przyjście pana Brzezickiego, który już był poprzednio w PZM-ie dyrektorem w latach od 98, nie, tak, do 2005 roku. Sytuacja, wracając tu do tej sytuacji, jaka jest, jest bardzo zła, bardzo zła. Po prostu nie ma z panem komisarzem dialogu dotyczącego współpracy ze związkami zawodowymi od samego początku. Atak na związki zawodowe, które są oskarżane w mediach, że są no, niereformowalni, że utrudniają pracę. To są nieprawdziwe. Solidarność jako największy związek był i jest zawsze do dialogu gotowy. No niestety ta sytuacja jest nie do przyjęcia, gdzie są oskarżane związki zawodowe o działania na szkodę firmy i to idzie w prasie, idzie we wszystkich mediach, jakie są dotyczące PZM-u. Sytuacja, panie redaktorze, jest bardzo zła, gdyż ten kryzys, który był, trwał przez prawie 10 lat poprzednio do 2016 roku. Sytuacja się polepszyła w 2017 roku, że ten zysk operacyjny już zaczął być. No niestety od końca 2008 roku, 18 i teraz przechodząc na 19, jest dramat shippingowy na całym świecie, który nas również dotyka. To jest też między innymi sytuacja, która zmusiła związki zawodowe działające w PZM-ie do wreszcie przeciwstawienia się, no tak traktowania, że nie można marynarze, którzy poszliśmy, żeby ratować firmę, związki zawodowe w programie naprawczym zgodziły się na spore ustępstwa. Także aktualne jakie płace były, są bardzo niskie, które za marynarz przykładowo przy obecnych płacach on około 2200 zł jemu średnio wychodzi pensja. No jak za to można wyżyć? Zgodziliśmy się na program naprawczy, które banki między innymi żądały, w programie naprawczym ograniczenia dwa stanowiska, bosmana, zlikwidowania i czwartego mechanika. To, co są układowe i o 13% zostało na morzu marynarzom, o 13% obniżone pensje. Już to nie układowe, co dyrektor od razu, komisarz wstąpił, odprawy emerytalno-rentowe, składka, odprawa jubileuszówka. Halo, słyszy mnie pan, tak?
Słyszę pana i nawet mam ochotę zadać pytanie, bo to jest relacja między związkami zawodowymi a komisarzem, to jedno, ale tak? W jaki sposób komisarz zarządza PZM-em, bo można kłócić się ze związkami zawodowymi i w tym, i to jest rzecz normalna, bo pracodawca i związki zawodowe mają inne priorytety, tak? I jest naturalny spór między związkami a pracodawcą, ale może być dobry pracodawca, który się kłóci ze związkowcami i zły pracodawca, który się kłóci ze związkowcami, czyli podejmuje złe biznesowe decyzje. Jak pan takie biznesowe decyzje zarządcy komisarycznego ocenia?
No więc sytuacja biznesowa, no jest bardzo trudna, no co tu mówić o biznesie, jak jest brak zysku operacyjnego i tych pieniążków po prostu nie ma. No, jest jedno, że dużo się właśnie pan zarządca komisaryczny, no w prasie, w mediach przedstawia sytuację, że ona jest, no jest bardzo dobra. No niestety Tak nie jest, no, bo jak mówię, to co się dzieje, no zarządza jednoosobowo, tak? No bo jest zarządca komisaryczny, ma takich doradców, jakich ma, których już kiedyś z nimi współpracował, wcześniej przy stoczniach gdańskiej, która została sprzedana Ukraińcom, zlikwidowana stocznia w Gdyni, jak również no, w 2009 roku stocznia tutaj w Szczecinie. Także w tych działaniach pan Brzezicki wtedy jako prezes Agencji Rozwoju Przemysłu uczestniczył i jest, no, jest to, jak mówię, znana postać w shippingu, która no, jest nie ma dialogu z tym panem. Jak wygląda sytuacja w PZM-ie? No są odbierane statki, 7 statków, które pan Brzezicki określa, że zostały porzucone przez poprzedni zarząd. Jest to po prostu nieprawda. Nie one zostały porzucone, tylko Rada Pracownicza podjęła decyzję o kancelowaniu tych statków i odbioru, bo na to nie było po prostu pieniędzy i banki, które program naprawczy wprowadzany opracowany był dla PZM-u, po prostu zażądały, że nie będą dofinansowywać na chińskie statki, dopóki nie będzie ten kontrakt zerwany. I tak się też stało, że Rada Pracownicza podjęła taką decyzję o kancelowaniu tego programu, także on nie został porzucony. To jest po prostu nieprawda. Tam zostały, panie redaktorze, pieniążki na około 90 milionów dolarów, które dały możliwość, że przy tych już lepszym zysku, jaki był, przyjąć z powrotem część tych statków, jakie były. No ale to jest tak, jak się bierzemy, tu nie mamy pieniędzy na działalność, jeśli się bierze statek, no to oczywiście to zwiększa od razu i koszty tego statku, te koszty całej obsługi tego statku, jak i również spłacanie kredytów. Także uważam, że to jest, no i jak również specjaliści od tego, że to jest niewłaściwe działanie, bo dla kogo my to mamy? Proszę teraz, co chcę powiedzieć, bardzo ważną sprawę. Jak te statki się odbiera, a my nie mamy ludzi, marynarzy, żeby te statki obsadzić, bo tak niskie płace są w PZM-ie, że oficerowie i marynarze uciekają. Około 700 osób uciekło marynarzy i do armatorów, gdzie lepiej płacą. I teraz te statki, jak przychodzą, my nie mamy tych marynarzy, młodzi przede wszystkim uciekają, bo rejsy są przedłużone do 6 miesięcy, to kto chce pływać, uciekają. I my nie mamy, teraz w PZD-nie brakuje około 700 ludzi, żeby zatrudnić ich na te statki, dlatego są działania, gdzie już pływają obcy marynarze z około 10 kucharzy już z Rumunii na naszych statkach i brak jest na wszystkich stanowiskach na dzień dzisiejszy do obsady tych statków. No to dla kogo są te miejsca? Jeśli te statki już przyszły, no to powinny być dla polskich marynarzy, a nie dla obcych marynarzy. I to jest sytuacja bardzo, bardzo niedobra.
No ale powiedział pan, że jest dramat shippingowy na rynku się pojawił, czyli światowy kryzys, tak to rozumiem.
Wrócił ponownie światowy kryzys.
No to cóż może zrobić, czy komisaryczny zarządca, czy niekomisaryczny zarządca, co ma zrobić na kryzys światowy? Jak może zaradzić kryzysowi światowemu?
No więc też powiedziałem to, co się dzieje, że te statki, uważamy nie tylko ja, ale jak również związki, te statki nie powinny być wprowadzane, jeśli na to nie ma pieniążków, bo to one wystarczają. Na dzień dzisiejszy jest na pokrycie jeszcze na bieżącą działalność, panie redaktorze. Ale nie ma zysku operacyjnego na działalność bieżącą, ale nie ma z tego zysku już tych pieniążków, żeby starczyło na pokrycie tych zadłużenia, jakie są kredyty bankowe. Także tutaj jest niewłaściwe, uważamy też, działanie komisarza dotyczące niepotrzebnych te inwestycji, które wyszły, gdzie się poprzednio zarzucało zarządowi, to były one słuszne, gdzie 18 statków w kryzysie zostały zamówione. I teraz ta sytuacja po prostu zatacza koło. I to jest niedobra, bardzo zła sytuacja, która jest, te oszczędności są. Proszę, chcę powiedzieć tak, że całość dochodów marynarzy, które przy programie naprawczym, którego nam na siłę został zarzucony, gdyż nie było z nami żadnych konsultacji, oto największa była, największy protest związków zawodowych, gdzie się to opierało, ministra Grubarczyka, że nie można rozmawiać, jeśli się robi program naprawczy, no to powinno się wyjść do związków zawodowych,
Adam panu przykład, bo architekt nie konsultuje, przepraszam, jeżeli to by co kogokolwiek obrazi, ale architekt nie konsultuje projektu budynku z przyszłymi z tymi, którzy będą budować ten dom. Po prostu oni budują według planu architekta, więc jak ktoś ma gotowy projekt naprawczy, to może go przedstawić, ale nie chce go konsultować, bo uważa, że jest dobry.
Tak, no ale tutaj jest inna, bo to chodzi, jeśli podejmujemy drastyczne ograniczenia płacy, które wyszły, wstrzymując odprawy emerytalno-rentowe, jubileuszówkę, dodatkowe, jakie były bonusy dla marynarzy, to bankami, jeśli z nami się nie rozmawia, jeśli się nie rozmawia ze związkami, jeśli nie przedstawia się no żadnych, my nie chcieliśmy, żeby narzucać, to chcieli, jeśli do banku się idzie, to najpierw trzeba rozmawiać ze stroną związkową, jak, co możemy zrobić. My byliśmy do dialogu, bo żeśmy sami już też zrozumieli, że innego wyjścia nie ma, że musimy. To o 30% ograniczono dochody marynarzy w polskiej żegludze morskiej. To jest bardzo drastyczna obniżka, która powoduje no, między innymi tą ucieczkę marynarzy do innych armatorów. My nie chcieliśmy, my chcieliśmy wiedzieć, było zapewnione, panie redaktorze, przez przyjście pana komisarza, że ten program będzie przedstawiony do rozmów ze związkami. My nie chcieliśmy, żeby go obalać, tylko idziemy, jak idziemy ratować firmę, to razem z pracownikami, związki pracownikami, a nie, że bank narzucił i wy macie to wziąć, bo inaczej nie ma i jesteście...
To już teraz mamy fotografię, jakąś fotografię tego, co się dzieje w PŻM-ie, a proszę powiedzieć, co się dzieje w Stoczni Gryfia i co się dzieje w Stoczni Szczecińskiej. Stępka została położona, co się w Szczecinie mówi o budowie promu.
O, no to już to historia, no po prostu bardzo dobrze, bo program naprawczy, który rząd PiS przyjął na lata 15-20, między innymi tam jest też, że na bazie polskiej żeglugi morskiej przy budowaniu promów będzie odbudowywana gospodarka morska. No to były chęci, ale no to są trzy, po prostu na to nie stać. No stocznia, ani Gryfia, ani Stocznia Szczecińska, której nie było, no jest zrujnowana. Była to, nie jest to, niemożliwe było wtedy, założenia no były dobre, tylko do realizacji tego potrzeba przede wszystkim pieniędzy, projektu i żeby to było dobre. To są trzy lata zmarnowane. Po prostu to możemy sobie już odłożyć, że budowa promu w Stoczni Szczecińskiej na lata jest odłożona, nie na teraz. Trzy lata po prostu zmarnowane. To, że to miała budować Stocznia Gryfia z pomocy, to jest, wiemy co się, ja nie chcę tylko komentować o Gryfie, bo to są no już odrębne, ale dotyczące też Stoczni Gryfia jest sytuacja no bardzo zła, jest tam bardzo zła. Statki remontowane, które szły od nas z PŻM-u przez lata, tam 10-12 nieraz było, utrzymywało przy życiu Stocznię Gryfię. I tak również przy zmianie, dobrej zmiany, jak mówię, to samo było. No niestety ostatnio teraz pan Brzezicki zadecydował, pan komisarz, że te statki nie są remontowane w Stocznie Gryfie, tylko idą, proszę sobie wyobrazić, na Morze Czarne do Stoczni Ukraińskiej. Ona poprzednio ten port się liczy, teraz inaczej się zmieniono. I tam to jest nie do przyjęcia, uważam, jak można pozbawiać tutaj pracy Stoczni Gryfia, bo ona jest z miesiąca na miesiąc w coraz gorszym stanie i jak się to skończy, to trudno powiedzieć. Jest to, no, jak mówię, sytuacja, nie rozumiemy tego i stoczniowcy w Gryfi i pracownicy związku nie rozumieją. Decyzja pana komisarza, że budujemy, że remontujemy statki, a to są duże pieniądze, bo konwencja w życie, która wchodzi o oczyszczanie wód balastowych, jak również krabery, to są spaliny, o oczyszczanie spalin, one muszą być, te statki, w to wyposażone, no bo inaczej nie będzie mógł pływać, będzie aresztowany. I to kosztuje taki jeden, powiedzmy, na jeden statek to około no już miliona euro, które będzie wchodziło na remont, to są ogromne pieniądze.
Czyli ten milion euro zostanie w tych stoczniach na Morzu Czarnym. A kto jest właścicielem tych stoczni na Morzu Czarnym?
To jest biznesmen, który właśnie została Taruta, który w 2007 roku jako Agencja Rozwoju Przemysłu, pan Brzezicki, gdzie był, została, to jest no, oligarcha z Taruta się nazywa, z Ukrainy, który kupił tą stocznię północną, która oczywiście już zaprzestała produkcji statków, a weszła tylko w platformy, które na morzu były. I została... On jest tym właścicielem tej stoczni tam. Także proszę zobaczyć porównania, to jaka to jest wieżność.
I tu postawimy kropkę. Patrzę na zegarek, jest godzina 7:44. Nasz pobyt w Szczecinie trwał około 20 minut. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście nastąpi.
Bardzo bym prosił, bo jeszcze tu jest do powiedzenia, bo są wybory, się zbliżają i tylko jeszcze powiem, że przy tej sytuacji, jaka jest, pamiętane przez środowisko morskie, marynarzy i stoczniowców, ja nie wróżę tutaj, że w PiS przy tych wyborach dzięki działaniom pana Brzezickiego otrzyma tutaj głosy, bo marynarze i stoczniowcy po prostu nie pójdą głosować w tych działaniach, jakie szkodzi PiS-owi, po prostu wizerunkowi PiS-owi, jego działalność dotycząca w całej, od historii jego, od Agencji Rozwoju do tej pory. Także to tak chciałem powiedzieć, że jest sytuacja bardzo niedobra, bardzo niedobra. Dziękuję pięknie, panie redaktorze, i
wszystkiego dobrego. Proszę chodzić dzisiaj w czapce, bo to pan powiedział, że w Szczecinie wczoraj padał śnieg. Mam nadzieję, że od Szczecina pogoda zacznie się poprawiać. Wszystkiego dobrego. Oficer marynarki handlowej Paweł Kowalski, były przewodniczący MKNSZZ Solidarność przy PZM, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina.
Dziękuję pięknie. 55 lat pracy w PZM i 30 lat na morzu. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Do widzenia.
Jest godzina 7:45. A my łączymy się ze studiem w Kijowie. Paweł Bobołowicz przy mikrofonie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kijów. Byłeś przez chwilę w Warszawie, wróciłeś do Kijowa. I jakie są nowiny najnowsze, jeśli chodzi o kampanię prezydencką?
Wróciłem do Kijowa i oczywiście trudno nie wpaść od razu w wir kampanii prezydenckiej na Ukrainie. Wczoraj od razu widziałem, jak na placu, na Majdanie Niepodległości, na Majdanie Niezależności ustawiany jest namiot z akcją protestacyjną wobec tego kandydata, który na razie wciąż ma największe szanse zostać prezydentem Ukrainy, czyli Wołodymyra Zełenskiego. Wczoraj ukraińska pracownia badawcza opinii publicznej opublikowała wyniki sondażu. To pierwszy sondaż, który odbył się po pierwszej turze wyborów, i ten sondaż daje wręcz miażdżącą przewagę Wołodymyrowi Zełenskiemu nad prezydentem Petro Poroszenką. Według tego sondażu ponad 71% ankietowanych zadeklarowało, że chce zagłosować na Wołodymyra Zełenskiego, czyli na prezydenta Poroszenkę zagłosowałoby około 28%. To oczywiście nie są wyniki, które mogą cieszyć prezydenta Poroszenkę, zapewne stąd jego wielka aktywność, i to, co wczoraj wydarzyło się wieczorem, znowu właściwie spowodowało, że ta kampania nabrała rumieńców. Przypomnę, że pierwszy tydzień kampanii minął pod takim znakiem robienia badań i analiz związanych z możliwą obecnością alkoholu i narkotyków w organizmach kandydatów na prezydenta, i to był taki element wzajemnych przepychanek. Kandydaci chodzili do laboratorium, nie chodzili, kłócili się o to, z którego laboratorium trzeba skorzystać, a wczoraj w godzinach wieczornych doszło do kolejnego wydarzenia. Otóż w czasie trwania programu na żywo, który się nazywa Prawo na Władzę, to taki show polityczny na kanale 1+1 telewizji należącej do oligarchy Kołomojskiego. Program, który potrafi trwać kilka dobrych godzin. W czasie tego programu do właśnie telewizji 1+1 przyjechał prezydent Petro Poroszenko. To była wizyta niezapowiedziana. Nie była to też zapewne żadna ustawka medialna, dlaczego, to za chwilę o tym powiem. Prezydent przyjechał, został wpuszczony do studia. Prowadząca przypominała prezydentowi, że w czasie przed pierwszą turą wielokrotnie był zapraszany do tego studia, ale ani razu z tego zaproszenia nie skorzystał, a teraz przyjechał. Przyjechał i nie tylko chciał sam wystąpić w tym studiu, ale też zaprosił do wspólnej debaty swojego konkurenta Wołodymyra Zełenskiego. W czasie programu połączono się telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim, a on stwierdził, że nie może przyjechać do studia i prezydent Poroszenko na pewno o tym dobrze wie, ponieważ jest już w drodze do, czy nawet na miejscu we Francji, bo dzisiaj Wołodymyr Zełenski, ale też Petro Poroszenko oddzielnie spotkają się w Paryżu z prezydentem Francji Macronem, więc Zełenski stwierdził, że nie może pojawić się w studiu. Doszło do pierwszej publicznej rozmowy pomiędzy Zełenskim a Poroszenką w czasie tej kampanii wyborczej, właśnie przez telefon. Rozmowa nie przebiegała w dobrej atmosferze. To raczej było starcie niż rozmowa. Każdy z kandydatów mówił swoje zdania, wzajemnie właściwie sprawiając wrażenie...
Sprawiając wrażenie, zaraz głos Pawła Bobołowicza wróci. Państwo są już do tego przyzwyczajeni. Nie udało nam się tej tajemnicy studia Kijów na razie rozwikłać. Tajemnica znikającego głosu Pawła Bobołowicza, ale za chwilę bądźmy cierpliwi. Paweł Bobołowicz wróci na antenę poranka, to skorzystamy z okazji, rzucimy okiem na dzisiejsze tytuły w gazetach. Pierwsza, Rzeczpospolita. I tutaj informacja z Rzeczpospolitej pewno do państwa dotarła, do mnie dotarła za pośrednictwem Rzeczpospolitej, że Assange został zatrzymany, ten, który opublikował w internecie, stworzył WikiLeaks i opublikował tysiące albo setki tysięcy tajnych notatek dyplomatycznych. To był rok 2010, a potem jeszcze e-maile Hillary Clinton w kluczowym momencie wyborów w 2016 roku. Znalazł schronienie w ambasadzie Ekwadorów w Londynie, ale to się skończyło. Rząd Ekwadoru odmówił mu dalszego schronienia, także policja brytyjska wyprowadziła twórcę WikiLeaks z ambasady i prawdopodobnie albo na pewno zostanie wydane wymiarowi sprawiedliwości, amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Tam mu grozi długoletnie więzienie. Jak napisał Jędrzej Bielecki w Rzeczpospolitej, to pamiętamy z 2010 roku zdjęcia młodego, dynamicznego człowieka, który postanowił zdradzać tajemnicę największego imperium, bardzo zdolnego zresztą na podstawie tej całej historii powstał bardzo ciekawy film. Wtedy to był młody człowiek, a teraz to już jest starszy pan z siwą brodą. 7 lat ukrywał się w ambasadzie, mieszkał w małym pokoju. W międzyczasie zmienił się rząd Ekwadoru i nowy prezydent Ekwadoru zaczął współpracować z Amerykanami. No i ta współpraca tak się skończyła właśnie dla szefa WikiLeaks. Kilkanaście minut po aresztowaniu prezydent Ekwadoru, ma bardzo ładne imię, Lenin Moreno, wygłosił przemówienie do ekwadorskiego narodu, w którym zapewnił, że uzyskał od Brytyjczyków na piśmie zapewnienie, że Australijczyk nie zostanie przekazany żadnemu państwu, które stosuje tortury lub wymierza karę śmierci. W Rzeczpospolitej też artykuł Jerzego Haszczyńskiego, koniec dyktatora, czego początek, to są informacje z Algierii, tam trwała długo, kilkumiesięczne manifestacje przeciwko prezydentowi, który rządził Algierią od 25 lat, ale ponownie mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem. Pawle?
Tak, rozumiem, że nam przerwało niestety, ale nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie w czasie tej mojej skomplikowanej opowieści o debatach przerwało nam, także jeżeli mógłbyś powiedzieć albo zadać pytanie.
Już to robię, już wiemy, że nie nastąpiła wymiana, że w czasie debaty Poroszenki z Zełenskim to były dwa różne stanowiska, to były emocje i co dalej?
To przede wszystkim właściwie ciężko mówić, że to była debata, to po prostu było starcie telefoniczne. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, bo to jest właściwie najważniejszy element tej rozmowy telefonicznej. Po prostu Wołodymyr Zełenski w pewnym momencie stwierdził, że zaprasza do debaty 19 kwietnia prezydenta, powiedział koniec, kropka i po prostu rzucił słuchawką, no może to nie do końca rzucił słuchawką, ale przerwał połączenie telefoniczne. Poroszenko sam został w studiu i prowadził dalej rozmowę z dziennikarzem i z prowadzącą i z osobami, które w tym studiu były. Do debaty nie dojdzie też prawdopodobnie 14 kwietnia. Wtedy na stadion Wołodymyra Zełenskiego zaprasza prezydent Petro Poroszenko, ale Zełenski powiedział, że na stadionie pojawi się 19 kwietnia. To ostatni możliwy termin, kiedy jeszcze debatować można, tylko że wtedy powinna się odbyć debata nie na stadionie, a zgodnie z przepisami prawa ukraińskiego powinna się odbyć w telewizji publicznej i tam wybiera się Poroszenko. Być może po tym, jak będzie w telewizji publicznej, pojawi się też na debacie na stadionie olimpijskim. No, to będzie na pewno gorący tydzień. Zresztą oprócz tych wzajemnych namawiania wzajemnego do debat pojawia się też dużo czarnego PR-u. W sieci krąży film, w którym padają sugestie o używaniu narkotyków przez Wołodymyra Zełenskiego. Za rozpowszechniania tego filmu sztab Wołodymyra Zełenskiego oskarża sztab Petra Poroszenki. Ten oczywiście oskarżenia odbija, no ale na pewno tych takich właśnie czarnych zagrywek w tym ostatnim tygodniu będzie więcej.
71 do 28. Kiedyś był taki słynny mecz między Barceloną a Paris Saint-Germain. Wydawało się, że zwycięstwo 4-1 wystarczy Francuzom do tego, żeby awansować do kolejnego, w Lidze Mistrzów, do kolejnego etapu Ligi Mistrzów. Tymczasem w rewanżu Barcelona odrobiła te wszystkie straty. Tutaj prezydent Poroszenko, żeby wygrać wybory, musi być co najmniej jak Messi z Neymarem.
No tak, tylko rzeczywiście sprawa jest dosyć skomplikowana i ja na przykład dzisiaj bym się nie odważył powiedzieć, że pomimo tych sondaży, że Petro Poroszenko nie ma szansy, żeby wygrać w drugiej turze wyborów. Oczywiście narzędziem, którym, na podstawie którego możemy śledzić, jak to wygląda, są badania opinii publicznej i one na razie są nieubłagane dla prezydenta Poroszenki, ale to wczorajsze jego zagranie, to pojawienie się nagłe w studiu należącej przecież do bezpośrednio telewizji, należącej bezpośrednio nie tylko do konkurencji, ale w tym momencie wręcz do wroga, już nawet nie mówię o Wołodymyrze Zełenskim, tylko wprost o Ihorze Kołomońskim, pokazuje, że Poroszenko jest mocno zdeterminowany, a jego pomysły i pomysły jego sztabu no, są bardzo oryginalne. Nawiążę do kampanii w 95 roku, gdy Kwaśniewski zmierzył się z Wałęsą, urzędującym wtedy prezydentem. Przypomnę taki drobny szczegół. Telewizja wyemitowała fragment wypowiedzi Lecha Wałęsy, w którym powiedział do Kwaśniewskiego, że nie poda mu ręki, tylko że może podać mu nogę. Powiedział to słynne takie zdanie ani B, ani M, ani kukuryku. To nie była cała wypowiedź, która padła i cała wymiana zdań pomiędzy Wałęsą a Kwaśniewskim, ale uznawana jest ta wypowiedź jako bardzo ważny element, który spowodował, że Wałęsa miał wtedy stracić kilka procent poparcia. Jedno zdanie czy dwa zdania, które spowodowały tak wielką zmianę. Nic dziwnego, że na właśnie debaty nalega Petro Poroszenko, bo on się świetnie w tym czuje i być może jeżeli do tych debat dojdzie w tych ostatnim momencie kampanii wyborczej, to być może one będą miały, może nie decydujący, ale bardzo ważny wpływ na ostateczny rezultat. Także tutaj na pewno do ostatniego momentu będziemy mogli obserwować, co się dzieje i nie być pewnym, jaki będzie wynik tych wyborów prezydenckich na Ukrainie.
Jak Antoni Opaliński robił sondę w tramwaju numer 4 w Warszawie dotyczącą między innymi strajków w szkołach, to przeważnie odpowiedź brzmiała dokładnie tak, jak to zacytowałeś, czyli ani B, ani M, ani kukuryku, czyli brak komentarza. Ty jesteś teraz na ulicach w Kijowie, czy możesz przechodzącemu mieszkańcowi albo mieszkańcy Kijowa zadać pytanie na temat tego, na kogo zagłosuje?
To nie jest sprawa taka prosta, ponieważ jest strasznie zimno, pada, ale mając świadomość, że pewnie dobrze będzie z kimś porozmawiać, wszedłem do takiej kawiarenki, w której często zdarza mi się pić kawę i spróbuję porozmawiać z panią, która dzisiaj akurat tutaj obsługuje. Na razie nie wygania mnie, pomimo tego, że widzi, że już się zbliżam z mikrofonem, więc spróbuję zadać właśnie to pytanie. Jak wy dumajete, kto premoże w drugą turie wyborów prezydenckich? Petro Poroszenko czy Wołodymyr Zełenski?
Вы знаете, я надеюсь, справедливость. Точно я вам не могу сказать, к сожалению. Я ни за кого не голосовала, и мое мнение таково, что ну, кандидатов у нас достойных, к сожалению, нет в этом вот данном выборе вот, президента Украины в этом году. Поэтому...
Pani mówi, że ma nadzieję, że wygra sprawiedliwość. Mówi też, że nie głosowała w pierwszej turze, dlatego że uważa, że nie ma odpowiednich kandydatów w jej kraju. Ale co był 39 ludzi, dużo bohato. Serd nich nijakich polityków, na jakich można zagłosować?
Ja was понимаю, o czym wy mówicie. Ja prosto думаю, że ludzie głosowali się z tym, że prosto rozczarowali się. Возможно, ищут nowe кандидата, все-таки верят в Украину, да, но все-таки это была молодежь, которая, к сожалению, ну, почему-то мне так кажется, ну, в политике, ну, ничего не понимает, поэтому, или просто голосовали за надежду, как за
Как за. Widać w Kijowie pani, która odpowiadała na pytanie Pawła Bobołowicza, zorientowała się, że jest godzina ósma.